Rozdział 10. Pamiętnik starego subjekta. Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec, ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko? Warum hast du denn das getan? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Czyżbym już był tak stary, jak nieboszczka Grossmutter? I nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie. Tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie, ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś, a wuj Raczek, pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał. Mówiłem, że Bonapart wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tym, że ja coś nie zdużam na nogi. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? A kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wuja Raczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. Wiesz co? Odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź. A nie chcesz, mówię ci, to zostań. Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon już był w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut, zapięty pod szyję, kolczyk w uchu, wąs, wyszwarcowany. Zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie. Stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa. Pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Sen mara, Bóg wiara, myślałem przez kilka dni. Ale już sklep mi obrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Pfeiffer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu tak, żem nie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wuja Raczka po radę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku nakryty pierzyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł – wiesz co? Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, idź. Nie chcesz, zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos. Tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat, aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. A masz-że pieniądze? Spytał po chwili. Znajdę z kilkaset złotych. Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania. Ciotki w domu nie było i sięgnąwszy pod poduszkę wydobył stamtąd klucz. Naści, rzekł. Otwórz ten kufer skórą obity. Będzie tam na prawo skrzyneczka, a w niej kieska. Podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wuj Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył 15 pół imperiałów. Weź te pieniądze, mówił, na drogę. Jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjść pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się płacząc. Wujasz dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął. Niech ci się jeszcze przypatrzę, bo to mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie i ja sam, jużem człek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule. Wróciwszy do sklepu, mimo spóźnionej pory rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę. Ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobił mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał nawet gratyfikację. Obiecał opiekować się pościelą i kufrem, na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika. Ej, dałbym ja Szwabom, żebym tak nie miał sklepu. Gdy zaś około 10 wieczór, ubrany w półkożuszek i grube buty uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem, coś dziwnego stało się z Janem. Nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce krzyknął — Świnia, gdzie ty idziesz? A potem rzucił się na moje łóżko, szlochając jak dzieciak. Uciekłem. W sieni słabo oświetlonej olejnym kagankiem ktoś zastąpił mi drogę, ażem drgnął. Był to August K., odziany, jak wypadało, na marcową podróż. — Co ty tu robisz, Auguście? — spytałem. — Czekam na ciebie. Myślałem, że chce mnie odprowadzić, więc poszliśmy na plac Grzybowski w milczeniu, bo Kac nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Kacsa, on mnie także. Wsiadłem, on za mną. — Jedziemy razem — rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za Miłosną, dodał. Twardo i trzęsie spać nie można. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, Kac, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży, albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki, albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę. A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach. Ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Kac, jak dla nietracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Kac, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnieś się tam pospieszył. A pamiętasz generalną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strzelaninie? Ja, bo nawet w grobie jej nie zapomnę, a jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po com żył na świecie, po to odpowiem, ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, Kac, bośmy to obaj widzieli, a niby na razie wydawało się nic. Na półtorej doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas aż miło. W winie, co prawda nieosobliwszym, można się było myć, a wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły, że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudztwa, gdyby, rozumie się, miał co innego. A jaka muzyka!
A jakie dziewuchy! Cyganie doskonale grają, a każda Węgierka istny proch. Kręciło się ich bez styjek wszystkiego ze 20, a jednak zrobiło się tak gorąco, że nasi zakuli i zarąbali 3 chłopów, a chłopi zabili nam drągami huzara. I Bóg wie, czym skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic z 4 koni okrytych pianą. Kilka minut później rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku, tumult ucichł, Węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. Nareszcie, powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o milę naprzód, w ciągu następnego dnia znowu o milę. Co kilka godzin, a później nawet co godzinę, przelatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. A zaś skoro świt, ruszaliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z 2 lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przylatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela. Resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających, szlachtę z rodzinami duchownych rozmaitych wyznań, w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga. Prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękoma za siebie. Była blisko 7, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szmer. Oho, zaczyna się. Nie, to sygnał. Padły znowu 2 strzały i znowu 2. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. 2 armaty i 2 jaszczyki galopem popędziły naprzód. Kilku jezdnych pocwałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy. I przez chwilę zaległa taka cisza, że słychać było tętent siwej klaczy dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić.
Macają dystans, odezwał się stary nasz major.
Jest z 15 armat, mruknął Kac, który w podobnych chwilach stawał się rozmowniejszy. A że my ciągniemy 12, toż będzie bal.